Czytanie z Księgi Jozuego. Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana, Izraelitom. Jak napisano w Księdze Prawa Mojżesza, ołtarz z kamieni surowych, wyciosanych żelazem. Na nim złożono Panu ofiarę uwielbienia i biesiadne. Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis prawa, które Mojżesz spisał dla Izraelitów. Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemienni, stanęli po obu stronach arki naprzeciw kapłanów i lewitów. Połowa po stronie góry Garizim, a druga połowa po stronie góry Ebal, jak już uprzednio zarządził Mojżesz, sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela. Następnie Jozue odczytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko dokładnie, jak napisano w Księdze Prawa. Nie opuścił Jozue ani jednego polecenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia Izraela, w obecności kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wśród ludności. Oto Słowo Boże.
Gdy się czyta Księgę Jozuego, to można mieć kłopoty, można się gorszyć. A tymczasem, gdy na Księgę Jozuego popatrzymy poprzez biblijne pojęcie grzechu, to okazuje się, że Księga Jozuego jest aktualna po dziś dzień. I Bóg się kieruje tymi zasadami, którymi się kierował, które są opisane w Księdze Jozuego. Biblijne pojęcie grzechu. Dzisiaj świat żyje w takim pojęciu grzechu, że grzech, no to jest moja sprawa osobista. No, sobie pozwoliłem. I koniec. Co mam do tego? A biblijne pojęcie grzechu to jest uobecnienie swoim życiem, swoimi czynami albo błogosławieństwa, albo przekleństwa, albo obecnienie Boga w nas, obok nas, w historii, w kosmosie, albo obecnienie złego ducha, szatana, jako Boga. I wtedy mamy cierpienia, przekleństwa, kataklizmy i nieszczęście. Rzecz w tym, że dzisiaj świat ma niebiblijne pojęcie grzechu, nie zna Pisma Świętego i nie myśli Pismem Świętym o tym, co się dzieje. Dlaczego Jozue tak często odnawia przymierze? Najpierw po przejściu Jordanu, teraz po, w jakim sensie można by powiedzieć, po odezieniu obietnicy już jest pod panowaniem Jozuego i tych 12 plemion izraelskich, które weszły. Dlatego odnawia przymierze, ponieważ poprzez przymierze chce oddać Bogu w posiadanie tej ziemi. Myśmy byli Twoimi Twoją jakby armią, Twoimi narzędziami i udowodniliśmy mieszkającym pokoju 7 narodom w ziemi Kanaany, że takich bogów, w jakich wierzą, nie ma. Za tymi bogami kryje się szatan. I w gruncie rzeczy, patrząc biblijnie, to była forma zbawiania tych narodów, odpierania, zajmowania łusek, że takich bogów nie ma. Natomiast istnieje Bóg, który objawia się, który przychodzi poprzez ten naród. Gdy chodzi o sprawę mordowania, to inne księgi mówią, to było raczej wypieranie tych narodów. Wypieranie, podporządkowanie sobie tych narodów. Udowadnianie tym narodom, że ich bogowie są bezsilni. A z kolei mieszkańcy Kanaanu, mimo iż byli dobrze uzbrojeni, jednak mieli lęk. Wyraźnie wiedzieli, że to nie jest moc ludzka za pokonaniem Egiptu, za pokonywaniem ich, że tu jest jednak coś niewidzialnego. Współczesny świat, który nie żyje Pismem Świętym, ma swoje mity współczesne. Mity, które szatan bardzo szanuje. Takimi mitami swoje mitologie mają politycy, partie. Przez tym, co się dzieje i w historii, i w kosmosie, szatan nie ma nic wspólnego. To dopiero w epoce oczyszczenia, przełomu, kiedy wejdzie Pismo Święte w życie osobiste ludzi, przekonają się, że byliśmy ślepcami, tak jak mieszkańcy Kanaanu. Bo dzisiaj cała Europa jest jednym wielkim Kanaanem, gdzie świat nie uznaje dobra zła, o tym, co dobre, co złe, my decydujemy. To zapamiętajcie, że trzeba mieć biblijne pojęcie grzechu, żeby tym samym nie gorszyć się tym, co jest opisane w księdze Jozue. I że to wszystko się działo ku zbawieniu, ku uwolnieniu z mocy demona, a przywróceniu z czasem prawdziwego obrazu Boga.
Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi. Nie oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twoje całokolenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z Twego domu cielca, ani kozłów ze stad Twoich. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie? Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do Ciebie? Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nim? Nie mogą pościć, albo Pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy, później, będą pościć. Nikt nie przyszywa łapy surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych kubłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki, wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy dać do nowych kubłaków. Oto słowo Pańskie. Zwróćcie uwagę na to, że uczniowie Jana i faryzeuszów nie pojawili się przed Jezusem Chrystusem ze względu na fascynację Jezusem, tylko pojawili się po to, żeby powiedzieć, my pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą. Kto ty jest lepszy? Domyślnie. Może byś ich tak zachęcił do postu. Na przykładzie tego wydarzenia Jezus chce nas pouczyć o dwóch rodzajach gorliwości, która będzie żyć w Kościele, w Jego Kościele. Za jednym typem gorliwości będzie krył się szatan, a za drugim typem gorliwości Duch Święty. Zatem przez całe wieki będzie w Kościele miał ludzi bardzo gorliwych, którzy tak zapatrzyli się w to, co oni robią dla Boga, dla Chrystusa, tak się w to zapatrzyli, że coraz bardziej zanika w ich życiu to, co Bóg dla nich zrobił, dając Pismo Święte, dając siebie w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tak się zapatrzą w swojej gorliwości, to, co oni dla Boga. Że pobudują, mówiąc metaforycznie, pewne kapliczki, dokonają pewnych czynów. I w to będę się wpatrywać całe życie. No, zrobiłem. Tyle książek napisałem, Bożych. Taką świątynię wywaliłem. No i będę się rozglądać na prawo i lewo, kto by ich pochwalił. Tak się zapatrzyli, co oni dla Boga. Że w ich życiu zaniknie to, co Bóg schodząc na ten świat dał. Najpierw dał Księgi Święte jako program, jako plan, jak naprawdę ten świat doprowadzić, uwolnić od cierpienia i dać przynajmniej w głębinach męcz ludzkich szczęście płynące z Boga i doprowadzić do prawdziwego życia w Bogu. I ci, którzy przyszli do Jezusa, to są właśnie ci, którzy się zapatrzyli w to, co oni dla Boga. Oni, post w Izraelu obowiązywał raz w roku, raz do roku, dzień pokutny. A ci uczniowie Jana, Chrzciciela i faryzeuszów dwa razy w tygodniu pościli, w poniedziałek i czwartek, dwa razy w tygodniu. Tak się w to zapatrzyli, że nie widzieli w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Sobą się zachwycili. Nie widzieli w Jezusie Chrystusie Mesjasza. W Jego czynach. Oni z góry wiedzieli, że Mesjasz to będzie wojownik, a Jezus mówiąc, dając rodzaj przypowieści, mówi, Mesjasz będzie oblubieńcem. Będzie oblubieńcem, czyli nie będzie wojownikiem. Jak rozumieć, że Jezus będzie oblubieńcem, że szczyt oddania się Boga człowiekowi jest porównany do zaślubin, do miłości oblubieńczej? Cechą miłości oblubieńczej jest to, że jeżeli zaistnieje między mężczyzną a kobietą miłość oblubieńcza, to nie wiadomo, jak to się dzieje, ale ona jest w nim, a on w niej duchowo, przez swego ducha myślą o sobie, zajmują się sobą, świadczą sobie jakieś znaki swego oddania. Niby dwie osoby, a w gruncie rzeczy już stanowią jedno, sobie przebywają. I normalnie kłada, jest to miłość płodna, rodząca dzieci. Jezus porównuje siebie jako Mesjasza do oblubieńca, ponieważ wszystko zmierza ku temu, do zaślubin, krzyżu, gdzie On to, co nas dzieli od Boga po trzykroć świętego, chłonie płomieniem swojej miłości, spali i zmartwychwstanie jako przebóstwiony zaproponuje nam obecność w naszych wnętrzach. A ponieważ jest to miłość z krzyża, która zrodziła świat ze zła dla dobra, dla życia w Bogu, jeżeli ta miłość w nas zamieszka, to wtedy chrześcijanin oddaje w normalnych układach, oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Jezus bierze jego życie w każdej Eucharystii, która jest odprawiana na kuli ziemskiej, swoje i życie tego człowieka, który mu się oddał do końca, za zbawienie świata. Oddając za zbawienie świata swoje i nasze życie, my jesteśmy płodni. My rodzimy ludzi razem z Jezusem dla nieba, dla Boga, dla życia wiecznego. Dlatego jak się znajdziemy po tamtej stronie i już po oczyszczeniu, no takim lekkim, makijażu w czysto, wiele osób nas powita. Podziękuję nam, że nasze życie tak należało do Jezusa Chrystusa, że dzięki nam oni zostali zrodzeni dla nieba. Jezus, porównując swoją misję Mesjasza do oblubieńca, chce powiedzieć, że tak naprawdę tu my, najpiękniej jak tylko można, mieszkamy w Nim, w Bogu, w Nim. Jeśli szedł na ten świat, jeżeli przez 3 lata przygotowywał nas do tego, żebyśmy ze zrozumieniem przyjęli Jego czyn Baranka Bożego, Jego zmartwychwstanie i żebyśmy zafascynowani faktem, że to jest cały czas miłość Ojca i prawdziwe życie, oddawali Mu nasze życie, od nas zamieszka i będziemy współzbawiać, czyli będziemy, jak powie w Apokalipsie, mówiąc już o życiu wiecznym, o niebie, będziemy Jego małżonką. On dzięki nam zbawia się. Tak. Oczywiście, mówiąc o miłości oblubieńczej, ma na myśli sferę ducha. W Piśmie Świętym mamy przymierze porównywane najpierw do winnicy i gospodarza, później do pasterza i owiec, do ojca i dziecka i syna, no i wreszcie szczyt, to jest oblubieniec, oblubienica. Pościli, modlili się o Mesjasza Wojownika. Dlatego, że nie interesowało ich Pismo Święte. Dlatego zrodziła się gorliwość, szalona gorliwość, która będzie daremna, unicestwiona. Wojownika nie będzie. Będzie ten, który stoczy walkę, ale z innym wrogiem, niewidzialnym wrogiem, szatanem. I jeżeli w życiu spotykamy ludzi, którzy chętnie innych krytykują, roznoszą wszystkich na prawo, na lewo swojej gorliwości, to jest właśnie ta fałszywa gorliwość, za którą się kryje szatan. Bo się tak zapatrzyli w to, co robią dla Chrystusa, dla Boga, że nie widzą, że Bóg nam się daje w bezgranicznej kenozie, w krzyżu, w erzyczy, w pokorze Baranka Bożego, żeby pokonać ducha pychy. I jeżeli komuś się Chrystus zmartwychwstały udziela do końca, to ten człowiek jest tak wyciszony, tak uładzony wewnętrznie, że nie ma potrzeby gryźć wszystkich na prawo i na lewo, sączać wiatr. Nie ma potrzeby. Więc musimy weryfikować naszą gorliwość. Kto jest za naszą gorliwość? Czy gorliwość nasza to jest w zjadaniu Słowa Bożego, w poznawaniu tego światła i zawieraniu przymierza z oblubieńcem i wtedy On, przebywając z nas, daje nam takie światło, że nie potrzebujemy szaleć i nigdy jest promyk tych ludzi, których gorliwość, za ich gorliwością jest Duch Święty, miłość z krzyża. Natomiast bardzo dużo jest takich ludzi, za których gorliwością stoi inny duch. I wtedy w Kościele rodzi się balast rzeczy niepotrzebnych. Tak jak często była po imieninach jednego z moich współbraci, pół pokoju miał, jeszcze jak był tutaj aktywny przewodnikiem w Bazylice. To na imieniny mu tyle ludzi przyniosło prezenty takie, które no, głupio to wyrzucić na śmietnik, ale to tylko się u niego pojawiło, to mu wciskał coś tam. Otóż my wciskamy Panu Bogu taki balast rzeczy, śmiecie takie niepotrzebne. I na ten temat właśnie mówi Apokalipsa. Naprawdę przez 3 wieki nie było żadnych świątyń, tylko miejsca spotkań. A później Konstantyn Wielki, który odebrał poganom wielkie świątynie pogańskie dał chrześcijanom, no i myśmy się zajęli świątyniami tymi materialnymi. A później budowaliśmy takie świątynie jak Święta Rybka, że od rana do nas trzeba mury reperować, bo to się sypie ciągle. Balast. I ten balast będzie ukazany bardzo boleśnie Kościołowi w epoce Ducha Świętego Prześwietlony. Będą słonięte wszystkie kapliczki gorliwości, w których my coś zrobimy dla Boga i będziemy siebie podziwiać jak lustrze. Przyjdzie ktoś, kto to lustro nam zbije i powie, to jest nieważne. Odkryj w swoim wnętrzu tego, który chce się Tobą posługiwać, ale Ty musisz się stać niczym, żeby On w Tobie stał się wszystkim. I takie były piękne przykłady w historii Kościoła. Święty Franciszek chciał stworzyć zakon w Kościele, który by w tych czasach wielkiego bogactwa Kościoła, stolicy apostolskiej, pałaców biskupich, pojawił się ubogi Franciszek. I już zakon istniał, ale on nie chciał konstytucji napisać. I mu powiedzieli, że jak nie napiszesz konstytucji, to nie będzie zatwierdzony ten zakon. Ale on już żyje. Oni wiedzą, że mają być biedni, ubodzy, służyć biednym, chorym. Mają się napisać. Jak jest tam z tym ubóstwem franciszkańskim, to już ja nie chcę nic mówić, ale drugi taki to był nasz założyciel, święty Ignacy Loyola, który z kolei postawił na posłuszeństwo, ale przede wszystkim posłuszeństwo krzyżowi, Jezusowi Chrystowi, który króluje w krzyżu. I najpierw napisał takie resume konstytucji zakonnej. I całe lata nie chciał pisać konstytucji. Pytali go inni, czy ty już piszesz tę konstytucję? Będę pisał. Ale to może w końcu zostaniemy bez konstytucji. Nie chciał. Później powiedział, albo będziecie żyli miłością Chrystusa z krzyża i on będzie waszą konstytucją, albo się rozsypiecie. Jak się rozsypiecie, to Bogu dzięki. Ja w niebie będę dziękował Panu Bogu. Nie chciał. No i w końcu wymusili nań, napisał takie rozważania i po tych rozważaniach były takie wnioski praktyczne. Jak nie ma, to te rozważania odcięli i tylko te wnioski wydali jako konstytucję zakonu. Jest problem, do którego myśmy się tak przyzwyczaili, że my się fascynujemy tym, żeby coś dla Boga, I narobili chrześcijanie ducha dla Boga, ale Boga to nie cieszy. Wszystko musimy w życiu zaczynać, co Bóg dla mnie, W każdą modlitwę, co On dla mnie, I odkryjemy, że to, co On dla mnie, świat udaremnił. Krzyż jest daremny, tylko dekoracją na ścianach. Pismo Święte nie przemawia. To piszemy dla siebie książki, pomoże. Udaremniliśmy. I warto tę gorliwość. My dla Boga, zamiast Bóg dla mnie. Wtedy, jak będziemy za wszystko robić, co dla mnie, to Jego Duch nas tego sobie i nam życzy. Amen. Ale gdzie jest duch krytyki, to trzeba być bardzo ostrożny. Chyba, że to jest Pismo Święte.